sprawy umów śmieciowych omówić z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym, który, tak jak powiedziałeś, ma dziś na ten temat rozmawiać z premierem. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekonywała przy tym, że Lewica sprawy nie odpuści. Jednocześnie zapewniała także, że jest otwarta na dalszą dyskusję i, jeśli będzie trzeba, na ewentualne zmiany w jej projekcie.
Jeżeli jest takie oczekiwanie ze strony czy to pana premiera, czy naszych koalicjantów, żeby o kształcie tej reformy, o kształcie narzędzia przeciwdziałania śmieciowemu zatrudnieniu rozmawiać, to my jako Lewica oczywiście do takiej rozmowy jesteśmy gotowi. Rozumiemy, że każdy może mieć własną opinię, własne zdanie, ale cel, jakim jest ochrona polskich pracowników, pozostaje niezmienny i w tej sprawie bardzo jasno, stanowczo wypowiedział się marszałek Sejmu, a ja pod każdym jego słowem się z pełnym przekonaniem podpisuję.
Ministra pracy przypomniała także, że walka z umowami śmieciowymi jest jednym z tak zwanych kamieni milowych, czyli warunków, jakie Polska zobowiązała się spełnić, by otrzymać miliardy euro z unijnego Krajowego Planu Odbudowy.
Wawrzyniec-Zakrzewski z Sejmu. Do tych rozmów między premierem Donaldem Tuskiem a marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym będziemy oczywiście wracać w TOK FM. Zima nie odpuściła, jak wynika z prognoz, jeszcze kilka dni z nami zostanie. Silny mróz i śnieg utrzymają się co najmniej do połowy stycznia. A wraz z nimi typowe dla tej pory problemy i zagrożenia, wyziębienia, czad, smog i wypadki na drogach. Najważniejsze informacje związane z obecnymi warunkami zebrał reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
Najbliższe dni, a zwłaszcza noce, w wielu regionach kraju nadal będą przynosić silny mróz. Miejscami nawet minus 20 stopni, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
W centrum Polski, na północnym wschodzie, na wschodzie i południowym zachodzie temperatura w nocy będzie spadać do minus 15, minus 18 stopni, a lokalnie w zastoiskach chłodu nawet do minus 20 stopni. Dni również pozostaną mroźne, a przy nocnych rozpogodzeniach wychładzanie będzie bardzo szybkie. Dlatego też apelujemy o ostrożność, śledzenie komunikatów, ostrzeżeń meteorologicznych i dostosowanie planów do dynamicznie zmieniających się warunków zimowych.
Ostrzegają synoptycy, ostrzegają też policjanci. Bo mroźna pogoda i wszechobecny śnieg to dla wielu okazja do zabaw, czasami zbyt ryzykownych. Jak na przykład wczoraj w Wielkopolsce, gdzie w czasie kuligu ciągnik stoczył się na sanki. Efekt: dwie osoby poszkodowane. To śmiertelnie groźna zabawa, mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Kulik za samochodem jest niedozwolony, ale przede wszystkim śmiertelnie niebezpieczny, a jego organizacja jest wykroczeniem. Tutaj za taki kulik kierujący może zostać ukarany mandatem 300-złotowym oraz 10 punktami karnymi. Natomiast jeżeli sprawa będzie poważniejsza, szczególnie jeżeli będzie to zdarzenie skutkowe, sprawa może trafić do sądu i taki organizator może otrzymać jeszcze wyższą grzywnę, nawet do 30 000 złotych, ale przede wszystkim mówimy o bezpieczeństwie uczestników.
Silny mróz w wielu miejscowościach przypomniał też o problemie smogu. Dziś z najgorszym powietrzem mierzą się mieszkańcy Kotlin Górskich, ale też Podlasia czy okolic Warszawy.
W takie właśnie zimowe noce, w zimowe wieczory, kiedy mamy minus 8, minus 10 stopni, no to niestety nawet kilkaset sztuk kopciuchów jest w stanie doprowadzić powietrze do takiego stanu, w którym no nie da się oddychać, to znaczy przekroczone są dopuszczalne normy jakości.
Mówił Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Z kolei Straż Pożarna ostrzega przed zagrożeniem związanym ze śmiertelnym czadem. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Dodajmy, że bardzo trudne warunki turystyczne panują teraz w Tatrach. Z powodu intensywnych opadów śniegu większość szlaków jest zasypana, nieprzetarta. W Dolinie Pięciu Stawów leży ponad metr śniegu. W wielu miejscach przebieg szlaków jest niewidoczny, a to może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. W wyższych partiach gór dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur, który znacząco ogranicza widzialność. Łatwo też natknąć się po prostu na zaspy. Trudne są warunki także na szlakach w Beskidach, głównie z uwagi na ograniczoną widoczność, która w dolinach nie przekraczała dziś rano kilometra. I dodajmy jeszcze, że właśnie teraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części województwa podlaskiego ostrzegający przed prognozowaną złą jakością powietrza. Zaleca, by zrezygnować z aktywności na zewnątrz. Najgorzej będzie w Łomży i jej okolicach. Pył PM10, przed którym wydano alert, jest jednym ze składników smogu. Zawiera m.in. substancje toksyczne, a powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu. No i taki pył może powodować problemy zdrowotne, m.in. podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy. Protest przewoźników kontenerowych trwa w Trójmieście. Kierowcy ciężarówek planują powoli pokonać trasę z Gdańska do Gdyni i z powrotem. Czemu sprzeciwiają się kierowcy i jak przebiega protest? To pytanie do trójmiejskiego reportera TOK FM Pawła Radzewicza.
Poranna odsłona protestu przebiega spokojnie. Kolumna ciężarówek póki co spowodowała raczej spowolnienia i spiętrzenia niż korki. To efekt tego, że zamiast zapowiadanych 300 pojazdów przez Trójmiasto jedzie ich około 100. Tego, że wyjechały one na ulicę już po porannym szczycie, a nie w jego trakcie. Oraz bez wątpienia tego, że przejazd konwojowany jest przez policję i w pewnym sensie daje się go dopasować do sytuacji na drogach. Przewoźnicy docierają teraz do portu w Gdyni, gdzie odbędzie się pikieta, na której mają głośno opowiedzieć o tym, że czują się nierówno traktowani przez terminale, że nakłada się na nich dodatkowe opłaty. Chodzi o system awizacji, czyli tego, kto, kiedy i w jakiej kolejności może zostać rozładowany. Pikieta w Gdyni ma potrwać około 2 godzin. Później ciężarówki powoli ruszą w powrotną drogę do Gdańska. Paweł Radzewicz, TOK FM.
Europejczycy mają prawo być coraz bardziej zaniepokojeni deklaracjami Amerykanów w sprawie Grenlandii. Waszyngton przyznał, że wykorzystanie wojska jest jedną z opcji, by przejąć największą wyspę świata, która należy do Danii. Tomasz Orchowski.
7 europejskich krajów wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że o Grenlandii i Danii mogą decydować tylko Grenlandia i Dania. Polska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania oraz Dania zwróciły uwagę, że bezpieczeństwo w Arktyce musi być rezultatem wspólnych działań natowskich sojuszników. Europejczycy wezwali też do poszanowania zasady suwerenności, integralności terytorialnej oraz nienaruszalności granic.
Como tampoco podemos aceptar que se...
Nie możemy zaakceptować gruźb wymierzonych w integralność terytorialną europejskiego kraju, tak jak to ma miejsce w przypadku Danii. Nie zaakceptujemy tego ani jako państwo, ani jako rząd. Nie pozostaniemy milczący wobec naruszeń prawa międzynarodowego, które niestety stają się coraz częstsze. Hiszpania nie będzie współwinna takiego bezprawia. Mówił szef hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez, bo po porwaniu przez Amerykanów dyktatora Wenezueli Nicolasa Maduro wydaje się, że Amerykanie są gotowi łamać kolejne zasady, by realizować własne interesy. Dotychczas groźby Trumpa w sprawie Grenlandii traktowano jako taktykę negocjacyjną. Teraz użycie siły, by przejąć kontrolę nad bogatą w złoża i strategicznie położoną wyspą, wcale nie wydaje się nieprawdopodobne. Historia zna przecież przypadki, gdy jeden członek NATO walczył z drugim. Tak było na przykład w 1974 roku, gdy Turcja dokonała inwazji na popierany przez Grecję Cypr. Takiej sytuacji nie reguluje artykuł 5, który mówi o pomocy sojusznikom w razie napaści. Zresztą trudno sobie wyobrazić, że ktoś przyjdzie Grenlandczykom i Duńczykom z pomocą w razie amerykańskiej inwazji. Waszyngton ma tego świadomość. Doradca Trumpa Stephen Miller stwierdził, że nikt nie będzie przecież walczył zbrojnie z USA o przyszłość Grenlandii. Według New York Timesa szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio miał powiedzieć kongresmenom, że Trump planuje raczej kupić wyspę niż ją najechać. Ale to mało uspokajające. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Nie ustają protesty w Iranie, które rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku. Demonstracje związane z trudną sytuacją gospodarczą zaczęły się od Wielkiego Bazaru w Teheranie, czyli centrum gospodarczego kraju, rozlały się na inne miasta, a podczas ostatnich starć ze służbami te użyły gazu łzawiącego, który dotarł do miejscowego szpitala w stolicy Iranu. Użycie gazu przeciwko szpitalowi było drugim takim przypadkiem ataku na placówkę medyczną. Wcześniej ucierpiała klinika w Ilam, mieście położonym w zachodniej części kraju. Prezydent USA Donald Trump zapowiadał już kilka dni temu, że Stany Zjednoczone przyjdą z odsieczą irańskim demonstrantom, jeżeli rząd będzie zabijać protestujących. Spółka InPost może zmienić właściciela. Wstępną ofertę przejęcia operatora paczkomatów miał złożyć amerykański fundusz inwestycyjny. A w studiu Tomasz Teta z redakcji gospodarczej TOK FM. Powiedz, czy sprzedaż InPostu to realny scenariusz? No i kto chce kupić spółkę?
Według telewizji Sky News wstępną ofertę kupna miał złożyć fundusz Advent International i co ciekawe dziś to jest mniejszościowy właściciel InPostu, który posiada już około 10% akcji spółki. No i teraz najwyraźniej chce sięgnąć po całość. Transakcja według informacji informacji medialnych miałaby kosztować w sumie 6 miliardów euro, ale na dziś nie ma pewności, czy do sprzedaży faktycznie dojdzie, bo na razie wstępną ofertę Amerykanów ma przeanalizować zespół złożony z członków zarządu InPostu i członków Rady Nadzorczej. Sama spółka nie komentuje na razie tych doniesień, nie robi także tego prezes InPostu i drugi największy udziałowiec spółki, czyli Rafał Brzoska, jeden z najbogatszych Polaków. To, co wiemy na pewno, to, że akcje spółki dziś tracą na wartości. Po tych pierwszych doniesieniach o potencjalnej sprzedaży wczoraj kursy InPostu wystrzelił, ale teraz mamy już wyraźną korektę na giełdzie w Amsterdamie, bo tam właśnie notowana jest krakowska spółka. Cena za akcję spadła od momentu otwarcia o blisko 6,5%.
To był Tomasz Setta. Wróci do tego tematu po 12.40. Gościem południowego EKG będzie Ignacy Morawski z Polsu Biznesu. Do 2080 roku Polska straci prawie 10 milionów mieszkańców. Tak wynika z analizy Ministerstwa Finansów dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No i będzie to wyzwanie dla systemu emerytalnego, rynku pracy i finansów państwa. Profesor doktor habilitowana Anna Matysiak z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w poranku TOK FM mówiła Maciejowi Głogowskiemu, że kluczowa dla polskiej demografii może być polityka migracyjna.
Pytanie, czy wpuścimy tych migrantów?
No z tym jest u nas.
Będą potrzebni, bo będzie ich pewnie rynek pracy potrzebował, więc to może trochę zmienić, ale na pewno będzie nas mniej, tak? Tutaj możemy się zgodzić, będzie nas mniej. I czy to jest problem? Martwimy się głównie z tego powodu, że może nasz głos w świecie będzie miał mniejsze znaczenie, tak? No i martwimy się starzeniem. Chyba tym bardziej z takiego ekonomicznego punktu widzenia, tym, że będzie nas mniej. Będziemy też starsi. No ale powiedziałabym, że to jest nowa rzeczywistość, do której musimy się przyzwyczaić i zacząć się zastanawiać, jak przeorganizować nasze funkcjonowanie.
Ale myśli pani, że my już w 2025 roku powinniśmy myśleć o tym, co będzie w 80?
My już się starzejemy i my tak
nie przyjmuję tego do wiadomości.
Się zestarzejemy, jeżeli chodzi o wiek społeczeństwa, już za jakieś 20 lat, kiedy te roczniki urodzone na początku lat 80. wejdą w taki wiek przedemerytalny.
I emerytalny.
W tej chwili w Polsce mamy 22 miliony osób w wieku produkcyjnym. Do 2080 roku ta liczba zmniejszy się o 42%. Po przerwie świąteczno-noworocznej do drzwi pukają już ferie zimowe. Ich pierwsza tura zacznie się w 5 województwach pod koniec przyszłego tygodnia. Górskie kurorty czekają na turystów, a miejsc noclegowych właśnie na pierwszą turę ferii ubywa, mówiła w TOK FM Agnieszka Rzeszutek z portalu nocowanie.pl.
W Białce Tatrzańskiej średnie obłożenie sięga około 66%, w Krynicy Zdroju 70%. Natomiast w najpopularniejszym Zakopanem czy Wiśle utrzymuje się obecnie w granicach 50%.
Miejsca, jak słyszymy, jeszcze są. To jest chyba pierwsza, najbardziej interesująca informacja dla tych, którzy na ferie chcieliby wyjechać. No a druga to, ile trzeba zapłacić za taki nocleg? Co z cenami?
Te średnie ceny noclegu za osoby za noc są dosyć zróżnicowane. I tutaj od około 85 do 90 zł w Wiśle, w Karpaczu, w Bukowinie Tatrzańskiej, do nawet 150 zł w Białce Tatrzańskiej. Natomiast te Zakopane, Krynica, Zdrój, plasują się one bardziej w środku stawki, a tutaj są ceny w okolicach od 110 do 113 zł za osobodobę.
Na kolejne tury ferii miejsc jeszcze jest sporo. Przeciętne obłożenie na dwa ostatnie tygodnie lutego sięga 30%. A tymczasem jednak dzieci wróciły do szkół, niektóre tylko na 8 dni roboczych, bo potem ferie rozpoczynają się w 5 województwach, w tym w mazowieckim. Dlatego w TOK 360 po informacjach po godzinie 12.20 zapytamy o to, jak wygląda sytuacja w szkołach i jak swoją pracę organizują nauczyciele.
Autopromocja.
Od czasów pierwszej koronacji Polska była nieprzerwanie królestwem.
No nie no, troszeczkę chyba przesadziłeś.
Ponad 200 lat było przerwy.
Polska od tysiąca lat jest chrześcijańskim krajem.
No wiesz, no z długimi przerwami początki były niezwykle trudne.
Przez setki lat Polska była najbardziej tolerancyjnym krajem w Europie. Byliśmy krajem bez stosów.
No mam pewne wątpliwości, drogi Pawle, i nie tylko ja, tylko niektórzy mieszkańcy pierwszej Rzeczpospolitej by mieli.
W podcaście Prawdziwa Historia Polski obalamy mity historyczne.
Słuchaj nas w aplikacji TOK FM.
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Autopromocja.
Terytorialna kwestia, to zależy Putinu, żeby Ukraina w jakikolwiek sposób de facto albo de jure przyznała, że ten terytorium nie jest już ukraiński, a jest, musimy przyznać to jako rosyjski.
Ukraina nigdy więcej w historii nie będzie zmuszona znosić hańby, którą Rosjanie nazywają kompromisem. Potrzebujemy po prostu pokoju.
Nasze stanowisko jest jasne. Granice nie mogą być zmieniane siłą, a wszelkie decyzje terytorialne może podejmować tylko Ukraina i nie mogą być podejmowane bez udziału Ukrainy przy stole.
Cele Władimira Putina w żaden sposób nie można uznawać za cele czyste.
Każdy to oceni sam. Wszystkim nam zależy na tym, żeby zakończyć rozlew krwi. W Europie nikt nie ma wątpliwości, że w tej sytuacji należy wspierać. Ukraina musi mieć twarde gwarancje i nie może zostać pozostawiona sama.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
My tu na Podhalu bieramy witaminę Senior D3. Witaminę Senior D3 mosyćko co trza, ale dudków kosztuje mało.
Suplement diety Witaminę Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Tak dobrego zestawu witamin jak Witaminę Senior D3, no i starsi górole nie pamiętają.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminę Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę?
Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak?
Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.20. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Dzisiejsze posiedzenie kierownictwa partii oraz spotkanie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości są rutynowe i zostały zaplanowane z dużym wyprzedzeniem, zapewnił rzecznik PiS Rafał Buchenek. Do spotkań dochodzi, gdy w partii panuje napięta atmosfera. Od końca listopada politycy PiS przyznają nieoficjalnie, że wewnątrz ugrupowania pojawił się konflikt między zwolennikami Mateusza Morawieckiego a grupą jego przeciwników, skupioną m.in. wokół Przemysława Czarnka. Silne opady śniegu i mróz doprowadziły do poważnych zakłóceń w transporcie w Holandii. Największe problemy dotyczą transportu lotniczego. Tylko dziś nie zrealizowano około 600 lotów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części województwa podlaskiego ostrzegający przed złą jakością powietrza. Ostrzeżenie dotyczy powiatu i miasta Łomża. Dziś podobne ostrzeżenia również m.in. w Białymstoku, Warszawie, a także Kielcach, Rzeszowie i okolicach Wałbrzycha. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40.
12.21, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Marek Pleśniar, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przerwa świąteczna, ponad dwutygodniowa przerwa świąteczna w szkołach właśnie dobiegła końca. Zaczynają się lekcje, ale potrwają krótko, przynajmniej w kilku województwach. Mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie rozpoczynają za półtora tygodnia ferie zimowe. Taki stan zawieszenia, w którym więcej jest wolnego niż faktycznych zajęć, no to rodzi pytanie o to, jak radzą sobie uczniowie, jak radzą sobie nauczyciele, właśnie uczniowie. Z pana doświadczenia wieloletniego chciałbym się dopytać, w takich sytuacjach, bo takie sytuacje się zdarzały, uczniowie byli raczej ospali i rozbici po długiej przerwie, z kolejną przerwą w perspektywie, czy może już z motywacją na wysokim poziomie, bo odpoczęli?
Z doświadczenia wieloletniego wynika, że przede wszystkim takie rozbicie czy nieprzystosowanie do normalnego trybu uczenia się występuje we wrześniu, po wakacjach, po letnich feriach. Natomiast jakoś tam w czasie roku okazuje się, że to nie jest takie specjalnie wybijające. Co więcej, ten wypoczynek jest potrzebny i jest wykorzystywany zresztą przez dzieci i ich rodziny bardzo efektywnie. Raczej się to chwali, że to mamy.
Nawet jeśli ta odległość między dwoma tygodniami i kolejnymi dwoma tygodniami nie jest... jest krótsza niż te przerwy.
Tak, rzeczywiście. To tutaj trochę mamy niezły zbieg okoliczności. Te bardzo długie, ta długa przerwa zimowa, która gdzieniegdzie nawet trwała kilkanaście dni, bo mieliśmy możliwość jeszcze zarządzania wolnego 2 i 5 stycznia, no to już nam trochę nazbierały tego odstępu od uczenia się. W tym roku rzeczywiście jest to trochę inaczej.
Też dzwoniliśmy, przygotowując się do tego programu po niektórych szkołach, i dowiadywaliśmy się, że na przykład dzisiaj dosyć duża nieobecność jest wśród młodych, dlatego że ich rodzice pobrali trochę więcej urlopu, żeby jeszcze przedłużyć sobie tę przerwę. No i nagle się okazuje, że mimo wszystko te półtora tygodnia wielu uczniom wypada z kalendarza, klasy są niepełne i spodziewam się, że przynajmniej przy niektórych przedmiotach może mieć to przełożenie na realizowanie programu.
Może.
Tak, może.
Może. Polscy rodzice jakoś tak w pewnej części oczywiście polubili sobie przedłużać jeszcze te wszystkie wakacje, wcześniej wyjeżdżać na wakacje, dłużej z nich wracać. W szkołach się to nie podoba, nam to rozbija tok nauki. Mamy akurat taki przełom. To kiedyś się mówiło o półroczu, to teraz nie jest tak ważne, bo najważniejsze są oceny na koniec roku i w ogóle cała ta klasyfikacja, jak to nazywamy. Ale tym niemniej nam to przeszkadza. Rzeczywiście z tą praktyką nawet już zaczął walczyć resort edukacji i próbuje jakoś zaostrzać przepisy. Nie bez przyczyn.
A to jest też tak, że w momencie, w którym nagle się okazuje, że wielu uczniów jest nieobecnych, nauczyciele idą dalej z programem, czy jednak zdają sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie można wymagać i ponieważ większość klasy będzie miała, czy duża część klasy będzie miała zaległości związane z tą nieobecnością?
To nam zaburza bardzo.
No właśnie, chciałem bardzo się zapytać, co wtedy się dzieje, jeśli chodzi o realizowanie programu, no bo to wisi nad nauczycielami niestety.
To jest tak, że pomijając ten cały żargon zawodowy, realizacja programu, to teraz inaczej wszystko się nazywa, inaczej się robi. Natomiast rzeczywiście to nam zakłóca pracę. I co więcej, tutaj są jeszcze takie dni jak 2 czy 5 stycznia, gdzie można było też zorganizować lekcje, ale wiemy już, że przyjdzie niewiele osób, że dosłownie kilkoro dzieci się zjawi i możemy ewentualnie popracować z tymi, które mają jakieś potrzeby, żeby coś uzupełnić, a reszta będzie towarzyszyć. Jakoś tak dziwnie przychodzą ci, którzy akurat nie potrzebują żadnej pomocy tego typu. Jest to rzeczywiście dezorganizujące i również w tych pierwszych dniach bardzo trudno jest ruszyć do przodu z kolejnymi tematami, z kolejnymi jakimiś kompetencjami dzieci. Rzeczywiście jest to utrudnienie i raczej nauczyciele starają się pozwolić wszystkim dorównać. Stąd to nam odbiera czas. Prawda.
Wspominał pan o tym, że teraz bardzo istotne są te zaliczenia na koniec roku i chciałbym się zapytać już trochę, wychodząc poza ten temat ferii i krótkiej nauki między długimi przerwami, chciałbym się zapytać o to, jak w tym momencie, w styczniu, kiedy już zaczyna się ten rok kalendarzowy, w którym uczniowie z 8 klasy wiedzą, że będą zaraz zdawać egzamin 8-klasisty, a maturzyści wiedzą, że będą zdawać maturę. Czy to jest już ten moment, w którym następuje motywacja, wrzucanie czwartego biegu i takie jakby wyraźne odczucie tego, że przed nimi dosyć poważne testy, jedne z najważniejszych w ich dotychczasowym życiu?
Regularnie mówimy, że jak teraz ktoś się dopiero poczuł zmotywowany, to trochę późno, ale jakoś dziwnie ma pan rację, że to teraz jest, że wszyscy dopiero poczuli, że już jest oddech na plecach. Ale naprawdę to może banalne, ale będę powtarzał wraz z nauczycielami i dyrektorami, że trzeba było się jednak uczyć trochę dłużej niż tylko te parę miesięcy. Teraz dobrze jest też trochę spojrzeć spokojniej na to, jak się zdaje takie egzaminy i trochę uspokajająco nauczyciele starają się rozmawiać z uczniami, że to nie jest też żadna katastrofa i nie jest to żaden straszliwy egzamin, który jest czymś przytłaczającym i nie do przejścia, nawet zwyczajnie emocjonalnie. Dużo jest teraz pracy nad takimi zagadnieniami, nad tym, jak się za bardzo nie przejąć, a jednocześnie jak się jednak porządnie przejąć samą nauką. Tak, jest to gorący czas, nie da się ukryć.
A zastanawiam się, jak to wypośrodkować. Z jednej strony nie przejmujcie się, ponieważ jest to oczywiście ważny test, natomiast to nie jest też test, który jeśli coś pójdzie nie tak, będzie miał dalekosiężne konsekwencje, zniszczy wam życie. Jest bardzo trudno wyskalować taką motywację dla uczniów, mam wrażenie.
No, ale już teraz od tej pory życie będzie składać się z takich sprawdzianów, więc no, doroślejemy, dlatego na ten przykład matura ma taką nazwę dodatkową, egzamin dojrzałości.
Rozumiem.
Nie broniłbym nas przed takim borykaniem się, stawianiem czoła, o tak powiem. Raczej mamy problem z tym stawianiem czoła w ogóle współcześnie, jest bardzo... Mamy do czynienia ze słabą tak zwaną resilience, ze słabą odpornością młodzieży. Spora część sobie słabo z tym radzi, tak jak i zresztą ich rodzice. Starajmy się raczej pracować nad tym i pokonywać wspólnie te przeszkody, a nie ukrywać je albo jakoś je niwelować, udawać, że ich nie ma, albo że kiedyś nie będzie następnych. Ja raczej jestem za tym.
Bardzo dziękuję. Marek Pleśnier, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, był z nami. Rozmawialiśmy o tym, jak czują się uczniowie i nauczyciele przez te 8 dni w niektórych, w 5 województwach, które już za chwilę, już za moment zaczną ferie zimowe, a właśnie dopiero co skończyły ferie świąteczne. I do takich tematów związanych z feriami jeszcze wrócimy dzisiaj w TOK 360. Po godzinie 13.30 będzie z nami Artur Wysocki, instruktor i wykładowca narciarstwa, i porozmawiamy trochę o tym, jak wygląda bezpieczeństwo na stoku, jak wygląda sytuacja instruktorów narciarstwa i o aktualnym sezonie, który zaczął się kiepsko, po czym nagle się okazało, że zima przyszła, i zobaczymy, czy takie warunki, takie gwałtowne zmiany pogody są idealne dla amatorów, chciałoby się powiedzieć, białego szaleństwa. Jest z nami dr Grzegorz Ilnicki, adwokat, specjalista prawa pracy, OPZZ Konfederacja Prac. Dzień dobry, panie doktorze. Nie mamy chwilowo połączenia z panem doktorem. Będziemy się łączyć za chwilę, dlatego że będziemy rozmawiać oczywiście o tym, co premier Donald Tusk powiedział na marginesie szczytu koalicji chętnych. Do tej koalicji chętnych, do spotkania tej koalicji doszło wczoraj, ale oprócz kwestii ukraińskich poruszono jeszcze... Halo, dzień dobry. Chyba jest dobrze. Filip Hekusz z tej strony, jest pan na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry. Witam serdecznie.
To od razu przechodzimy do tematu Państwowej Inspekcji Pracy, dlatego że większych uprawnień tejże Państwowej Inspekcji Pracy nie będzie. Zapowiedział to dość zaskakująco premier Donald Tusk wczoraj na marginesie spotkania koalicji chętnych, chociaż ten temat był obecny w mediach, był obecny w prasach rządu wiele, wiele tygodni. Zaskakujące?
Ja myślę, że to sformułowanie, że nie będzie nowych uprawnień Inspekcji Pracy, wcale nie jest pewne, dlatego że tutaj jest wiele rozwiązań, wiele możliwości. Premier, jak się wsłuchiwałem w jego wypowiedź, mówił o tym, że w takim kształcie nie chce prowadzenia prac nad ustawą, a może raczej nad ustawą w takim kształcie. Nie żyjemy w próżni, żyjemy w sytuacji, w której jest kamień milowy do zrealizowania, to jest 11 miliardów złotych i rząd nie może sobie pozwolić na to, żeby zupełnie zrezygnować z tych działań. I są też bardzo mocne wypowiedzi marszałka Sejmu, który nadzoruje Inspekcję Pracy. Włodzimierz Czarzasty powiedział dzisiaj rano w mediach, że jeżeli nie uda się w ten sposób, to oni wejdą oknem. Więc myślę, że ta sytuacja wcale się nie kończy.
Przesadna władza dla urzędników, którzy będą decydowali o tym, jak się kto zatrudnia, byłaby bardzo destrukcyjna dla bardzo wielu firm i mogłaby także oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi. Tak Donald Tusk argumentował to, że chce powstrzymać rozwój kompetencji członków urzędników Państwowej Inspekcji Pracy. Więc jaki jest sposób, żeby sobie z tymi umowami śmieciowymi poradzić inaczej, niż do tej pory planowało Ministerstwo Pracy?
Po pierwsze, to, co premier powiedział, nie jest prawdą, dlatego że w żadnym ze znanych mi projektów, które były podawane do publicznej wiadomości, nie pojawiła się opcja, że to urzędnik miał decydować samodzielnie. Mhm. Zawsze ostateczną instancją jest w takiej sytuacji sąd i prawo odwołania do sądu. ZUS wydaje decyzje dotyczące na przykład podlegania ubezpieczeniom społecznym. Jeżeli obywatel się z tym nie zgadza po kontroli ZUS-u, to się po prostu odwołuje do sądu. I tutaj mechanizm był taki sam. Więc myślę, że pan premier nie dość trafnie opisuje ten mechanizm, który miał miejsce. Natomiast jak można to zrobić? Raz, można rozważać różne mechanizmy kontroli ZUS-u, to po pierwsze. Po drugie, nadal pozostaje to, co było wcześniejszym kamieniem milowym, czyli kwestia oskładkowania umów cywilnoprawnych w taki sposób, aby on nie był atrakcyjniejszy dla zatrudniających, aby nie uciekali się do poszukiwania pewnych bonusów czy zysku tam, gdzie nie powinni go poszukiwać. Dlatego, że największym mitem, który mnie jako prawnika bardzo boli, jest to, że ludziom się wydaje, że to jest tak, że możemy sobie wybrać formę zatrudnienia. Ale to nie jest prawda. My wybieramy warunki pracy. My się umawiamy na jakąś formę współpracy i tu mamy swobodę zatrudniającym, ale wówczas musimy sięgnąć po właściwy rodzaj umowy. No podam taki przykład spoza przezatrudnienia. Jeżeli pożyczam komuś pieniądze, daję mu swoje pieniądze z obowiązkiem zwrotu, z procentem lub bez, to jest umowa pożyczki, a nie umowa darowizny. I cały problem z umowami śmieciowymi polega na tym, że ze względu na pewne bonusy składkowe czy podatkowe, ludzie pożyczki nazywają darowiznami. A to jest oszustwo. Więc nie wola stron ma tu znaczenie, tylko to, żeby państwo przypilnowało, żeby ludzie nie byli oszukiwani. No, gdyby było tak, jak pan premier mówi, i że to wola stron byłaby taka decydująca, to ja bardzo przepraszam. A jak ludzie chcą pracować na czarno, to bezzębne państwo ma stać z boku i nic nie robić? Więc myślę, że ten temat będzie musiał się spotkać z reakcją ustawodawcy ze względu na prawo unijne, ale ze względu na to, co dzisiaj ministra pracy powiedziała. To jest patologia zatrudniania, a państwo musi te patologie zwalczać.
I jest to patologia, która jest wciąż bardzo obecna. Prawie 1,5 miliona osób według Głównego Urzędu Statystycznego jest zatrudnionych wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych umów. Co więcej, ta liczba z roku na rok rośnie. Zastanawiam się w takim razie, skąd się bierze ten brak precyzji, żeby ująć to eufemistycznie, w tym, co mówi premier Donald Tusk. Bo jakby mamy oczywiście tę warstwę oficjalną jego przemówienia, ale co tam się kryje pod spodem? Ja trochę nie rozumiem, nie potrafię tego zrozumieć. Również biorąc pod uwagę,
strach,
jak długo
strach.
Dyskusja trwała.
Panie redaktorze, to jest strach. To jest strach, że rynek pracy się zmieni i że być może te kontrole będą zbyt dolegliwe, ale to jest wszystko nietrafione, dlatego że w gruncie rzeczy ten strach jest poszyty walką o pewien interes. Są firmy, które... Ja ostatnio byłem w ośrodku zdrowia, oddawałem krew. I czekając w kolejce, patrzyłem na ogłoszenie, które tam jest, i publiczny ośrodek zdrowia mówi tak: przyjmiemy do pracy pielęgniarkę. Każda forma zatrudnienia jest przez nas dopuszczalna. No przecież ten motyw, że sobie wybieramy, jeden ma B2B, czyli z przedsiębiorcą, jeden na umowę o pracę, może ktoś na zleceniu, no to jest coś, na czym wielu prywatnych przedsiębiorców no chce oszczędzać. I to jest strach przed tym, że te biznesy po prostu nie będą dla nich tak dochodowe. No ale to pytanie, po czyjej stronie jesteśmy? Czy po stronie prawa? Czy po stronie uczciwego zatrudniania? Czy po stronie... Czy chce się ktoś wcielać w rolę takiej partii przedsiębiorców, no trochę chyba nie patrząc na to, czy to jest interes sprawiedliwy i czy to jest interes, który się można identyfikować, czy też nie. Ja myślę, że brak precyzji w ustawie nie jest faktycznym problemem, tylko my musimy chyba przeprowadzić w Polsce poważną dyskusję na temat tego, jak bardzo odstajemy od standardów zatrudnienia krajów wysoko rozwiniętych. Albo jesteśmy 20. gospodarką świata i pilnujemy standardów zatrudnienia takich, jakie mamy w Unii Europejskiej, no albo jednak bawimy się w różne takie formy, które zarezerwowane są dla tego rodzaju krajów, z którymi chyba nie chcielibyśmy się identyfikować.
Bardzo dziękuję. Doktor Grzegorz Silnicki, adwokat, specjalista prawa pracy, OPZZ Konfederacja Pracy, był z nami, a w studiu ponownie Tomasz Setta. Witaj, dzień dobry.
Ponownie dzień dobry.
Już trochę mówiliśmy o tym, o czym będzie mowa za chwilę po 12.40 w południowym magazynie EKG.
Tak jest. Naszym gościem będzie Ignacy Morawski z Pulsu Biznesu. Zapytamy m.in. o transakcję dotyczącą impostu, czy sprzedaż polskiej spółki za granicę jest możliwa, o co chodzi w tej transakcji. No i czy dobrze, żeby polski biznes i do takich rozmiarów trafił w, tak powiem, obce, zagraniczne ręce, ale oprócz tego będzie też o globalnej gospodarce. Wiemy już o skutkach gospodarczych tego, co wydarzyło się w Wenezueli, ale teraz na pierwszy plan wysuwa się Grenlandia. Co ewentualne przejęcie tego terytorium przez Stany Zjednoczone mogłoby oznaczać w tych kategoriach gospodarczych? To pytanie też padnie tuż po informacjach.
Tomasz Setta wraca do państwa w EKG chwilę po 12.40.
Reklama.
Mówisz warzywa i owoce. My zbieramy niskie ceny. Mówisz nabiał na śniadanie. My serwujemy niskie ceny. Mówisz wędliny. My kroimy niskie ceny. Mówisz
co na obiad?
A my już szykujemy niskie ceny. Mówisz ryby i owoce morza. My łowimy niskie ceny. Mówisz Biedronka, masz niskie ceny. Mówisz niskie ceny, masz Biedronkę. Od zawsze, na zawsze.
Codziennie.
Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
Oh.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Kaufland jest też.
Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady tylko 11,99 za kilogram z Kaufland Card. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki Kastąd takie dobre opakowanie 700 gramów jedynie 6,99. Tak, jedynie 6,99. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
taniej masz. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Sąsiadko, witam.
Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
Sylwester, mój kicie się wrócił.
Pozytywne zakończenie.